magazyn Radia Watykańskiego.
Jak wygląda życie duchowe w Afryce? O jego wielopłaszczyznowym wymiarze na czarnym kontynencie w rozmowie z Moniką Suszek opowie ksiądz Stanisław Groć, wieloletni misjonarz w Ganie. Audycja została przygotowana przez Radio R z Lublina. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak, zapraszam na nasz magazyn.
Przed mikrofonem Monika Suszek. Dzień dobry Państwu. Gdy bliżej przyjrzymy się wierzeniom ludów afrykańskich, możemy łatwo dostrzec ich rozmaitość. Nie mówię tu tylko o wierzeniach tradycyjnych, ponieważ te zawsze były zróżnicowane, ale również o wielkich religiach monoteistycznych, takich jak islam czy chrześcijaństwo, które przyjęły niezwykle interesujące formy.
Może zaczniemy od takiego cytatu, który tutaj znalazłam. Są to słowa księdza arcybiskupa Pasinia z Kongo. Gdyby Afryka nagle znikła, to reszta świata nawet by tego nie zauważyła, mówił ksiądz arcybiskup kilka lat temu, mając na myśli ubóstwo tego kontynentu, które spycha go na skraj gospodarczego niebytu. 300 milionów Afrykanów żyje w nędzy, a tragiczną sytuację pogłębia polityczna niestabilność wielu krajów, konflikty zbrojne, korupcja na szczytach władzy, rabunkowa, neokolonialna gospodarka zasobami naturalnymi, bezrobocie, analfabetyzm, dzieci ulicy, brak opieki medycznej. Można jeszcze bardzo wiele wymieniać. To ja się tak zwrócę do księdza. Jak jest w tej Afryce, którą ksiądz pamięta, w Ganie? Jak było? Czy rzeczywiście te problemy, które tutaj wymieniłam, to są te bolączki, które Afryka gnębią? Czy te bolączki, które Ganę gnębią?
To są jedne z, ale w Ganie nie we wszystkich miejscach to widać. W Afryce to również jest, konkretnie na przykładzie Gany również tutaj, a to jest przestrzeń niesamowitych nierówności. Jest obok przeraźliwej biedy, obok sytuacji, które są rzeczywiście problematyczne, jest też czasami niewyobrażalne nawet bogactwo i przestrzenie, gdzie wszystko funkcjonuje, powiedzielibyśmy może na bardzo europejskich warunkach, czy bardzo zbliżonych do europejskich warunkach. Więc to rozwarstwienie też jest bardzo duże. Ale wracając do tego cytatu, który pani podała tutaj na początek, ja pozwolę sobie nie zgodzić się z kardynałem, bo myślę, że to świat by zauważył, gdyby Afryka zniknęła. Zauważyłby przede wszystkim z tego względu, że zabrakłoby bardzo dużo różnych dóbr naturalnych, które przybywają z Afryki, o których my często nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego. Zabrakłoby różnych minerałów, pewnie, a przynajmniej nie byłoby ich w takiej ilości jak teraz. I to byłoby na pewno odczuwalne. Zabrakłoby ludzi, którzy też w jakiś sposób przyczyniają się do dobrobytu świata. To jest olbrzymia armia również, której my też często nie dostrzegamy. Także to nie przeszłoby niezauważone. No, dopiero byśmy sobie zdali tylko sprawę z tego, jak bardzo właśnie nie dostrzegamy roli Afryki i Afrykanów w dziejach świata. To prawda, że Afryka jest zepchnięta na margines w wielu wymiarach. To, z czym się zetknąłem, to niesamowita życzliwość ludzi, przyjaźń taka, czy przyjacielskość, okazywanie gościnności nieznajomemu, chęć udzielenia pomocy, czasami nachalna wręcz, ale widziana w takiej perspektywie obcemu gościowi trzeba jakoś tam pomóc. Takie są również moje doświadczenia. Mamy często wdrukowane takie obrazki właśnie gdzieś tam głodu, biedy, dramatu. I to jest. To nie odzwierciedla całości życia. Pewnie, że jeśli się pojedzie w głąb kraju, ale nawet nie tylko w głąb kraju, na przedmieścia wielkich miast, z warunki życia i to, z czym się człowiek spotyka, w porównaniu do tego, do warunków, w jakich ludzie żyją w Europie, będzie dla nas takim sygnałem, że spotykamy się z biedą, ale czy to tak łatwo można przełożyć i porównać? A z drugiej strony, jeśli byśmy nawet to widzieli w kategoriach tego, że mamy do czynienia z ludźmi zdecydowanie biednymi, to ci ludzie nie są smutni. Kultywowane są relacje rodzinne, tak? Czyli to życie w grupie. To pewnie z naszej perspektywy ma swoje też i trudności, czy nie wiem, czy negatywy, ale trudności w tym sensie, że to, co my postrzegamy jako przestrzeń prywatności, bywa ograniczane. W naturalny sposób, po prostu skoro wszyscy żyją w grupie, tak, wobec tego znalezienie przestrzeni, którą my widzimy jako przestrzeń prywatna, nie zawsze bywa łatwe. To jest wymiar tego, że ci ludzie podtrzymują więzi rodzinne, to jest dla nich bardzo, bardzo ważne. Myślę, że o tym mogli nam by przypomnieć, czy przypominają nam o tym Afrykanie. Umiejętność cieszenia się też z różnych drobnych spraw i nie wiem, nie stawiania może sobie też za dalekosiężnych i zbyt odległych celów i nie widzenie świata jako wyścigu do czegoś, co może się nigdy nie ziścić, a co, jak się często okazuje, wcale nie przynosi spodziewanego szczęścia. Tylko życie takie z dnia na dzień czasami też, wymuszona czasami warunkami i rzeczywistością, ale umiejętność cieszenia się z tej codzienności.
Czy piętno kolonializmu, niewolnictwa wciąż jeszcze dominuje w tej współczesnej Afryce, w ich tożsamości?
Jest zauważalne, to się nie da tak łatwo wykasować. Wielu z tych ludzi, którzy żyją obecnie, nie pamięta czasów kolonialnych, albo pamięta je mgliście, albo pamięta schyłkową formę tego wszystkiego, co się działo, ale jest coś takiego jak pamięć historyczna, czy pamięć, nie wiem, pokoleniowa, jakkolwiek ją nazwiemy, czy podtrzymywane pewne stereotypy zachowań, czy pewne stereotypy patrzenia na białych. Biali są ciągle widziani jako specjalna kategoria. To ma swoje przełożenie chociażby na to, że w sytuacji takiej, gdzie Europejczycy próbują czasami ciągle egzekwować, powiedzmy, swoje programy wymyślone gdzieś tutaj w Europie, Afrykanie wykazują bierność. Ja myślę, że ta bierność nie wynika z tego, że oni w ogóle są bierni, czy w ogóle, że nie mają inicjatywy, tylko z sytuacji, która gdzieś przypomina właśnie kolonialne relacje i na zasadzie, no dobra, on chce, to może to zróbmy tak, jak on chce, czy ona chce. Ale w momencie, kiedy tego białego zabraknie, rzeczy potoczą się zupełnie innym trybem, chociażby to, co w tej przestrzeni kościelnej widzimy, czy chociażby z realizacji różnych projektów z przestrzeni społecznej, tak? Tam, gdzie one nie są dobrze skonsultowane i nie są dobrze wpasowane w lokalne zapotrzebowania, one działają tak długo, póki jest nacisk z zewnątrz na ich realizację. W momencie, kiedy ten nacisk zewnętrzny znika, czyli znika realizator, czy nie ma kontroli większej, sprawa albo obumiera, albo jest przekierowywana zupełnie na inne tory i nie to, że ona nie działa, tylko działa inaczej i działa tak, jakby to Afrykanie sami zrobili. My patrzymy na przykład na sposób organizowania życia parafialnego i przy przenoszeniu europejskich wzorców, no to idzie tak długo, póki są Europejczycy. W momencie, kiedy zabierają się za sprawę sami Afrykanie, my czasami widzimy, że te parafie się rozpadają, albo że one nie funkcjonują tak, jak powinny, ale to my tak widzimy. Oni inaczej po prostu organizują rzeczy, czy organizują sprawy, czy podchodzą do sprawy, ale to też nie znaczy, że oni nie mają instytucji wypracowanych, czy struktur, które regulują relacje między ludźmi. One są, tylko że one wyrastają z tego lokalnego kontekstu i myślę, że to jest ta jedna z płaszczyzn przejawu tego, co ja nazywam tą pierwotną afrykańską mentalnością. Czyli tego, co zostało ukształtowane w przedkolonialnej, przedchrześcijańskiej, czy przedmuzułmańskiej przeszłości, tego, w jaki sposób ludzie się organizowali, w co wierzyli, jak funkcjonowały społeczności. Według mnie to jest kanwa, na której wszystko inne się nakłada, czy jest wpisywane. Czy to będą polityczno-społeczne instytucje różne, sposób zorganizowania życia społecznego czy politycznego, tak, czy gospodarki nawet. Czy będą to religijne instytucje, które też są nakładane na podstawową framugę, czy podstawową ramę, która ciągle według mnie jest, ja to nazywam pierwotną, czy afrykańską taką mentalnością, czyli tym poczuciem łączności z niewidzialnym światem i życie w obecności niewidzialnego świata i przekonanie o tym, że ta łączność jest ważna.
A Dlaczego wobec tego my tutaj w Europie zapomnieliśmy o takiej kwestii bardziej duchowej?
Oni się boją, lękają się śmierci tak samo jak my. To nie jest też tak, że pomimo deklaracji, że prawda, jest bliskość tego nadnaturalnego świata i ludzie przychodzą do świata lepszego, nikt umierać specjalnie nie chce. To jest to w jakiś sposób podobne do co widzimy z naszej rzeczywistości. Nie wiem też, gdzie nam się to, gdzie Europejczykom to się zgubiło. Myśmy w pewnym momencie zaczęli wykasowywać to odniesienie do nadnaturalnego świata. Nam się zaczęło może zdawać bardziej, że nie potrzebujemy tego odniesienia. Czy niektórym z nas się zaczęło tak zdawać, tak? Że potrafimy sobie ukształtować własne życie i życie naszego najbliższego otoczenia w oparciu o własne siły i własne umiejętności. Wydaje mi się, u Afrykanów widać, oni ponieważ żyją ciągle w przestrzeni fizycznej takiej, która jest nie zawsze sprzyjająca łatwemu życiu, mają poczucie tego, że nie są do końca kreatorami ich własnego losu, że życie nie zależy od nich. Że jest ktoś, czy jest coś, kto za tym stoi wszystkim. Pomoc kogoś z tego niewidzialnego świata trzeba zabiegać, trzeba kontakt w jakiś sposób pielęgnować, bo bez tego się nie da.
Czy właśnie ta głęboka wiara, kontakt z tym innym światem też wchodzi w ten zakres instytucji chociażby państwowych i funkcjonowania w państwie? Czy to jest właśnie tylko w kościele i w instytucji?
Nie. Coś takiego jak to, że minister zwołuje śniadanie, modlitewne śniadanie biznesowe, na które przychodzą wszyscy i modlą się, nawet jeśli modlitwa jest skonstruowana wobec jakichś chrześcijańskich wzorców, modlą się muzułmanie, jeśli tam są też, czy nie chrześcijanie również. To nie ma z tym problemu, bo to jest widziane w tej perspektywie zabezpieczenia sobie nadnaturalnego wsparcia. Skąd ono pochodzi, to jest teraz osobna sprawa. Ale przekonanie podstawowe jest takie, które łączy według mnie wszystkich Afrykanów, bez względu na to, gdzie się potem w szczegółach wpisują, to, że potrzeba pomocy z tego nadnaturalnego świata jest konieczna. Wybory, jeśli kandydat nie jest w stanie przekonać wyborców o tym, że ma poparcie z nadnaturalnego świata, nie dostanie głosów po prostu. My to widzimy może w takich drastycznych formach, które gdzieś tam media nam przywołują, chociażby tak jak jeszcze z czasów nieszczęsnej wojny w Liberii sprzed tam 10 czy 15 lat, gdzie były doniesienia o tym, że przywódcy różnych tam tych walczących frakcji w taki czy inny sposób przechodzili inicjacje na przykład jakieś tam lokalne do tego, żeby przynależeć do takiej czy innej grupy ludzi uprzywilejowanych i czy postrzeganych jako mających kontakt ze światem nadnaturalnym, to też służyło uwiarygodnieniu ich jako przywódców, bo tak byli widziani tradycyjni władcy. To nie jest oderwane przekonanie o kontakcie ze światem nadnaturalnym i jego potrzebie i jego realności i tego, że te siły nadnaturalne wpływają na życie codzienne. To nie jest przekonanie zarezerwowane do sfery, którą my byśmy określili z europejskiego punktu widzenia jako religijna. To przenika wszystkie możliwe. Egzamin w szkole, tak? Dostanie pracy. Jeśli ktoś idzie na egzamin, czy idzie na rozmowę o pracę i nie zapewnił sobie, czy nie podjął kroków do tego, żeby zapewnić sobie przynajmniej poczucie tego, że ma jakieś duchowe wsparcie, to jest tak jakby zimą wejść na kruchy lód, tak? Może przejdę, może nie przejdę, ale prawdopodobnie nie przejdę.
Rodzime religie w Afryce, chrześcijaństwo czy islam, jak to wszystko ze sobą funkcjonuje? Jaki jest ten dialog pomiędzy tymi wszystkimi religiami?
W całej Afryce jest różny. To wiele zależy od regionu i od sytuacji i przeszłości. Od sytuacji bieżącej i od przeszłości, od historii. Tak? W niektórych regionach mamy do czynienia z bardzo ostrym konfliktem, albo przynajmniej tak to wygląda. W Ganie wszystkie wierzenia właściwie w jakiś sposób współegzystują ze sobą. Nie ma wyraźnej granicy, według mnie nie da się przeprowadzić wyraźnej granicy strefy wpływów. Chociażby byśmy powiedzieli w innych regionach, nawet zachodniej Afryki, o Nigerii. Nigeria jest takim przykładem przywoływanym bardzo często jako klasyczny przykład tego, co się w Afryce dzieje. Według mnie Nigeria jest, czy sytuacja, która jest w Nigerii, nie obrazuje tego, co się dzieje nawet w zachodniej Afryce. Nigeria ciągnie za sobą historię przedkolonialną muzułmańskiego ożywienia z końca XVIII i początku XIX wieku i muzułmańskich podbojów na północy, na które się nałożyło później europejski kolonializm, który też dokonał ostrego rozdziału pomiędzy tak zwaną muzułmańską północą i chrześcijańskim południem. Łącznie z zakazem działalności misjonarzy chrześcijańskich na północy do pewnego momentu. Tak? Ale jeśli poszperamy w historii Nigerii więcej, okaże się, że w połowie XIX wieku mamy przykłady działalności Afrykanów, Anglikanów, którzy podejmowali kontakty z muzułmanami, owocne, twórcze kontakty z muzułmanami, Afrykanie. Afrykanie z Afrykanami. Nie było z tego tytułu jakichś większych zgrzytów. Ghana jest zupełnie inną przestrzenią, może dlatego też, że islam jest, że Ghana była zawsze na obrzeżu już trochę tego pasa wpływów islamu, ale też północna Ghana w poczuciu ludzi z południa uchodzi za teren muzułmański. Jak się jest tam, ale w największym mieście na północy, no takim między Lublin wielkością 300 tysięcy ludzi, widać, znaczy wrażenie pierwsze się ma, że jest się w muzułmańskim mieście. Wrażenie, bo potem się okazuje, że to też pewna percepcja, jak ludzie się ubierają. Potem się okazuje, przy bliższym kontakcie okazuje się, że nie. Strój nie świadczy o wyznaniu. To raz. Dwa, to, że obok, człowiek widzi, że pomimo tego, że nad miastem dominuje wielki meczet, stojący na wzgórzu i tych meczetów jest rzeczywiście bardzo dużo, obok zaraz jest, tego wielkiego meczetu jest protestancka księgarnia, prezbiteriańska księgarnia, wyszyldowana. Nie ukryta gdzieś w uliczce, tylko wyszyldowana wyraźnie. Dwie czy trzy ulice dalej stoi katolicka katedra. Jest przestrzeń różnorodności i to samo z siebie nie wywołuje, nie prowadzi do konfliktów. One, jeśli się pojawiają, to dlatego, że ktoś próbuje realizować jakieś wymyślone gdzieś cele. Albo chce coś osiągnąć i widzi, że poprzez skonfliktowanie ludzi osiągnie pewien cel swój. Tego typu rzeczy się dzieją. Gdziekolwiek się poruszałem, a nie poruszałem się samochodem, tylko poruszałem się często rowerem albo pieszo, albo publicznymi środkami transportu, więc odstawałem, nie czułem się w żaden sposób zagrożony. Co więcej, rada na przykład działająca przy arcybiskupie tam, ale kontaktów międzyreligijnych, może nie aż tak aktywna, jak mogłaby być, ale działająca w tamtym czasie w oparciu o muzułmanina. Z jego pomocą, który miał sudańskie przeszkolenie, więc kiedy rozmawia z różnymi gorącymi głowami, ja wiem, jak oni myślą. Ja wiem, czego oni się uczą i co jest na rzeczy i z tego tytułu potrafię z nimi rozmawiać. Ale działania, które podejmowała ta rada na przykład, miały na celu również też czasami rozładowywanie napięć, które gdzieś się pojawiały. Nie tylko z przestrzeni, wyrastające z przestrzeni muzułmańskiej, bo pojawiały się też sytuacje, że ewangelizatorzy organizują wielką imprezę w miejscu albo w czasie takim, kiedy wiadomo, że ona zantagonizuje lokalną społeczność. Wszystko się dzieje pod szyldem głosimy Jezusa, ale skutki tego mogą być bardzo tragiczne niestety, więc to też te zagrożenia czasami przychodzą z różnych stron.
Jak ważna jest religia dla Afrykanów? Jakie może miejsce dla nich pełni?
Ja bym się zgodził tu z tym, co napisał w 30, czy nie więcej już, 69 to będzie dużo, 40 ponad lat temu. Taki anglikański teolog kenijczyk John Beatty, że Afrykanie są z natury religijni. Znaczy to rdzenie można różnie rozumieć, jak się zacznie rozbierać te poszczególne słowa, co one właściwie znaczą, to tu zaczną się pojawiać pewnie problemy, ale generalnie myślę, że można by powiedzieć, że religia jest czymś ważnym dla Afrykanów, ale religia w sensie realnego poczucia obecności nadnaturalnej siły czy nadnaturalnych sił w moim życiu, czy ja go będę widział teraz w ten nadnaturalną siłę w kategoriach po chrześcijańsku sformułowanego Boga, pojęcia Boga, tak? Czy będę go widział jako bóstwo ujęte w kategoriach muzułmańskich, czy jakichkolwiek innych, to jest następna, jakby powiedział, warstwa. Podstawowa sprawa to jest to, że ja muszę czuć tę, nie tylko tę obecność, ale jej dobroczynny wpływ na moje życie i jej pomoc i ochronę. Tak? Jeśli tego nie czuję, obojętnie jak piękna doktryna jest, to ona nie utrzyma Afrykanów czy danej religijnej instytucji.
Z misjonarzem w Ganie, księdzem Stanisławem Grudziem, rozmawiała Monika Suszek. Audycja została przygotowana przez Radio R z Lublina. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.